Rosja zakręciła gaz Polsce i Bułgarii i grozi innym krajom. Czy będziemy marznąć? Tymczasem Niemcy zwracają się w sprawie surowców do Polski. Czy Polska uratuje Niemcy? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa w środę 27 kwietnia. Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Nadajemy od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Dosadna publicystyka z garścią humoru, a w studiu naszym gościem jest pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Rosja zakręciła Polsce gaz.
Tak, to wielka niespodzianka to nie jest, bo to nawet przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, które do tej pory rządziły, no teraz są, że tak powiem, ojcami sukcesu wszyscy, w tym sensie, że Polska jednak przez ostatnie dziesięciolecia rozwinęła pewien system zaopatrzenia w paliwa płynne, kopalne, dywersyfikowany, czyli zróżnicowany. Już nie tak jesteśmy, tak jak za komuny, całkowicie zależni od Rosji, te rurociągi, przyjaźń, różne takie. No zobaczcie, u ruskich to wszystko na spak, bo nie przyjaźń, tylko wojna, no bo przecież gaz służy do wojny. Ropa i gaz to są narzędzia szantażu militarnego wręcz Rosji sowieckiej. I tak dzisiaj Putin pokazał to samo. Dzięki Bogu i dzięki jakiejś tam mądrości jednak we wszystkich tych elitach politycznych lat tych 2000, no bo mniej więcej w tym czasie, tak od 20 paru lat, nie zaczyna się takie już mówienie, a potem ostatnie chyba 10 lat, nie? Tak można powiedzieć, to robienie tych rurociągów, mówię Baltic Pipe, to już ma być październik, dwa tam później w listopadzie chyba ma już pełną osiągnąć tam wydolność, 10 miliardów tam jakichś metrów sześciennych czy czego tam, jak to leci. Także to już są miesiące, które nas dzielą. No niestety troszkę tam wolno. Gazoport Świnoujście, także tutaj jak mówisz o ratowaniu Niemiec, no to Gdańsk i gazoport, znaczy port ten ropy, bo tam mają iść, czyli mają iść tankowce tam powiedzmy z Afryki Północnej, nie? Czy gdzieś z krajów arabskich, no skąd tam sobie Niemcy kupią. To ma być w Gdańsku wtłaczane do rurociągu przyjaźń i już nie z Rosji, tylko z Gdańska ta przyjaźń będzie szła do Niemców.
O Niemczech jeszcze za chwilę, ale zobaczmy, co premier Mateusz Morawiecki mówił dzisiaj w Sejmie na temat właśnie tego zablokowania gazu z Rosji.
Przesunęła granicę imperializmu gazowego o kolejny krok dalej. To bezpośredni atak na Polskę, która wczoraj pokazała, czym jest realne uderzenie w rosyjskich oligarchów. Od jesieni w ogóle nie będzie potrzebowała rosyjskiego gazu, ale również i z tym szantażem, z tym pistoletem przystawianym do głowy. Poradzimy sobie, drodzy Państwo, tak, aby Polacy tego nie odczuli.
Pistolet, szantaż, pistolet przystawiony do głowy, mocne określenia w sprawie gazu. Powiedział pan premier, że od jesieni nie będziemy potrzebować.
No właśnie chodziło o Baltic Pipe. Tak. I to, co mówiłem o październiku i listopadzie, gdzie przewidywane są te już osiąganie tych mocy przesyłowych, ale też tam te inne rzeczy, o którychśmy mówili, także tu bezpieczeństwo gazowe i jeśli chodzi o ropę naftową, rzeczywiście prawie, że już mamy. Tam są i ze Słowacją połączenia i właśnie te z Niemcami różne rewersy i zdolność naszych portów się zwiększyła w tym obszarze. Nasze wydobycie też całkiem znaczne jest i oczywiście ten rurociąg z Norwegii, co ma praktycznie już rozwiązać temat. Stąd ten szantaż rosyjski, i tu wielu komentatorów to powtarza, że on w rzeczywistości to się odbije przeciwko Rosji.
No właśnie to jest dla mnie dziwny ruch, bo Rosja zablokowała dostawy do Polski, która i tak do końca roku miała kończyć z gazem rosyjskim. I do Bułgarii, która też tak samo. No jeszcze jest mowa o Litwie, która już na początku kwietnia stwierdziła, że ona już nie bierze gazu z Rosji. To co to w ogóle, o co chodzi?
No, najwidoczniej to jest jakiś taki ostatni akord. No, Putin wie, że za parę miesięcy, no to już nie będzie mógł w ogóle szantażować, bo już mu, tak jak powiedziałeś, i Polska, i Bułgaria, inne kraje, no powiedzmy, no jak chcesz sprzedać, no to jak masz dobrą cenę, no to może od ciebie kupimy, ale jak nie, no to spadaj tam na bambus, czy na w Uralu, czy gdzieś tam, nie? Także, no to jest ostatni moment, kiedy jeszcze tacy ludzie niezorientowani w polityce i właśnie w tych aspektach związanych z przesyłem ropy i gazu mogą jeszcze, czyli jak gdyby wydaje mi się, że to jest bardziej sygnał na przestraszenie opinii publicznej w Polsce czy w krajach Zachodu, innych krajach Zachodu, a nie jakiś realny szantaż gospodarczy, można tak powiedzieć, gospodarczo-militarny. Bo, dlaczego tak twierdzę? Bo tutaj równolegle idzie no, akcja w różnych mediach społecznościowych, różnych, także niektórych duchownych, ale oczywiście takich pseudodziennikarzy, mediów pseudopolskich, pseudoprawicowych, takie różne tam portale się tu lansowały jako polskie, a w rzeczywistości są to rosyjskie tuby i one cały czas taką narrację, no Polska sprzeda broń Ukrainie, no to się wkurzy ten Putin i zrobi nam kuku, nie? No przecież plan Putina to jest zrobić nam kuku. To jest oczywista oczywistość. Przecież on najpierw chce połknąć Ukrainę, potem kraje bałtyckie lub Polskę i tu właśnie nie wiadomo, w którą stronę by sobie wtedy uderzył, czy najpierw Pribałtyka, jak to mówią Rosjanie, czy Polsza, nie? Czyli taka narracja, czy w ogóle takie sprzedawanie, takie nie denerwujmy Rosji, jest nie tylko, że no, rosyjską propagandą, to jest oczywiste, ale to jest skrajnie głupie. Skrajnie głupie, bo właśnie trzeba szczerzyć teraz kły, szczerzyć zęby, pokazywać. To tak jak w przyrodzie, no, mniejsze zwierzę w jaki sposób odstrasza większe? No właśnie nie pokazuje, o, jestem bezbronny, proszę mnie zjedz, nie? Tylko stroszy różne tam pazury, znaczy nie pazury, tylko te igły, nie? Jakieś, czy wydaje jakieś odgłosy groźne, czy to sierść mu tak, żeby tylko odstraszyć dziada, nie? Żeby może skalkulował, czy mu się opłaca. Zobaczcie, a ruska agentura, ruskie onuce mówią, nie, ruki, poddajmy się, to Putin nas nie najedzie. Wtedy to nas przejedzie z rozpędu, można tak powiedzieć, nie? Także myślę, że...
Ja mam wrażenie, że teraz to Rosja się tak napina właśnie. Pozuje na większą niż jest.
Ukraiński żołnierz pokazuje słabość Rosji, chwała mu za to. Ale tutaj myślę, że rzeczywiście Rosja, Putin jest oddzielony od rzetelnej informacji. Tak samo jak atak na Ukrainę był poprzedzony, no można powiedzieć, dezinformacją, ale samych siebie, nie? Stąd te dymisje w najwyższych dowództwie, najwyższym służb specjalnych Rosji, nie? Bo pokazywały zafałszowany obraz, czyli dyktator chciał widzieć słabą Ukrainę, no to służby mu dawały obraz słabej Ukrainy. On mówi, no już tak słaba, no to ją wyzwolimy, nie? No już jak weszli wyzwalać, tak wrócili w workach foliowych. No, tak jest coraz
więcej. Nawet nie wrócili, bo wielu po prostu nie.
Albo na miejscu
nie
ich spalili w tych krematoriach.
Nawet
które...
nie zabierają.
A, idą za frontem krematoria, nie chcą tych swoich chować w ogóle, to Ukraińcy muszą im groby robić. Ale to mówiliśmy wczoraj, jak tam na południu, w okolicach Chersonia, jak już Rosjanie mówią, że to piekło, że oni, że tu masowo giną, że oni jeszcze tyle trupów nie widzieli. Także Rosja no, sama siebie oszukała, no i tam nie będę tam nad nimi płakał, nie? Czyli Putin uwierzył w kłamstwo swoich służb specjalnych i w swoje chore wizje, że będzie tu odbudowywał Związek Sowiecki, a wszyscy to z radością przyjmą. I mam nadzieję, że tak samo skończy się ta akcja straszenia Europy, nie? Że Putin zakłada, i tu to już jest bardziej wiarygodne założenie, że Europa Zachodnia, szczególnie tutaj teraz atak na Polskę idzie, tu myślę, że się przeliczy, to są słabeusze. To są ludzie o zajęczym sercu, herbu, tam kapusta czy zielona kończynka, nie? I że on tak tupnie nogą, no to już tu były te próby Ławrowa przedwczoraj, że tu będzie tam ataki bronią jądrową robił, no to teraz drugi sposób zastraszania będzie zimno. No nie wzięli pod uwagę, że to już maj blisko, no to już tam zimno, nie zimno.
Wrażenie, że oni mają problemy z porami roku, no bo zaatakowali Ukrainę w czasie no, zimowo-roztopowym.
I myśleli, że dobrze takim pójdzie.
Jakimś najgorszym chyba do działań.
Czyli za późno.
Szczególnie tym sprzętem, albo za późno, albo za wcześnie. Teraz no tu zakręcają gaz, grożąc, że w lecie nie będzie
kiedy
się
ludzie
można
już
ograć.
Sami wyłączają powoli piece, no bo
nie mówiąc
cieplej.
O tym, że w ogóle i ludzie sami zakręcają, no. I akurat te kraje, które już też zakręcają, no. Jakoś tu mają, widać, problemy w tej kwestii.
Także myślę, że to jest właśnie policzone na działania skoordynowane z agenturą rosyjską w Polsce i w innych krajach Zachodu, że tu nagle, będziemy zobaczyć, nie opłaca się pomagać Ukrainie, bo Rosja się na nas ze złości i będzie zimno, nie będzie ciepłej wody w kranie, nie? No to już mówiłem i ze względów takich już gospodarczych, jeśli chodzi o rozwinięcie infrastruktury, no już my od Rosji bardzo szybko możemy się całkowicie uniezależnić, a nawet teraz, jeśli już zakręcił, no to i dobrze, bo trudno by było wypowiedzieć te umowy z Gazpromem, nie? A tak, jeśli on, że tak
umowa powiem, się kończyła na koniec roku,
no tak, ale, także, no
ale tak
nam
ładnie przyspieszył.
Ta, właśnie tak, o to chodzi. I jeszcze do tego w sądach międzynarodowych można się teraz dopominać od Rosji odszkodowania za to, co dobrego nam zrobiła, że już nas uniezależniła.
To polskie władze zapowiadają, że będą się tutaj domagać odszkodowań, no bo złamano warunki kontraktu.
No właśnie.
Rosja tu chciała zmienić warunki, żeby tu było w rublach, a nie tam w euro, czy żeby tam zamieniać na kontach z euro na ruble i tak dalej. Węgry tylko się na to zgodziły.
No, niestety
trzeba przyznać. No, my nie, no bo kontrakt był jaki był. No a oni teraz tu złamali, także oczywiście się można domagać tychże odszkodowań.
Jest taka biblijna mądrość, która zarówno pojawia się w Starym Testamencie, jak i w Nowym. I to jest szczególnie w tych obszarach politycznych też ma ta mądrość zastosowanie, jeśli chodzi o przywódców politycznych. Oczywiście ma też zastosowanie indywidualne do życia każdego z nas, ale i w Starym, i w Nowym Testamencie Bóg jasno mówi: pycha poprzedza upadek. Jeśli zaczniesz myśleć o sobie, tu o swoim kraju, o swoim potędze swojego państwa, armii i tak dalej, jak Putin, że rzeczywiście tu jesteś jakiś namaszczony, niezwyciężony i tak dalej, to później jest sprawdzam, i to sprawdzam jest bardzo, bardzo bolesne. I Rosja teraz wbita w tę imperialną pychę, przecież to jest państwo o gospodarce skarlałej, o gospodarce tylko surowcowej, czyli bantustan świata, można powiedzieć. Nazywają Rosję stacją benzynową, nie? No to bantustan, tak już używając takich no, powiedzeń z popkultury. Państwo o zerowej jakiejś, można powiedzieć, społeczeństwie obywatelskim, państwo o zerowej gospodarce, jeśli chodzi o najwyższe technologie. Taka stacja benzynowa gdzieś tutaj między wschodem a zachodem. I tylko tyle. Także Rosji absolutnie nie ma się co bać, i tam gospodarka mleka, to jest zdaje się tam porównywalna z produktem narodowym brutto Holandii czy coś takiego, także to naprawdę nie jest wielki jakiś tam kolos. Jeśli chodzi o ludność, też problemy demograficzne ogromne, jeśli chodzi o problemy związane z ludnością, czyli demoralizacja, to jest niska tam granica dożywalności wieku, czyli ogromna zapaść w służbie zdrowia, zapaść w higienie życia, oczywiście pijaństwo.
Parowalności na AIDS jest takie jak w krajach afrykańskich.
No to już to mówię, Bantustan, no to właśnie, także Rosja jest karłem, jeśli chodzi o państwo, ale ich mentalność, zdolność kłamstwa jest tak wielka, oni są mistrzami dezinformacji, czyli kłamstwa na zewnątrz, ale zobaczcie, że to kłamstwo zryło im berety. Normalnie oni sami uwierzyli w mit swojej potęgi. Każdy Rosjanin, no, każdy mówi, wiecie, tam 80%, on mówi, dobra, tam już będziemy same kartoszki jeść, ale będziemy imperium i podbijemy tam NATO wszystkich i tak dalej. Nie, no zryło beret, z czym wy chcecie tam wyskakiwać do ludzi, nie? To tutaj sami Ukraińcy zdjęli gacie, pokazali gołą dupę tej tak zwanej armii Putina, czyli orków Putina. Kompletnie ta armia nie nadaje się do żadnych działań, poważnych działań militarnych. Może się nadawać tylko do mordowania cywilów i do straszenia i tyle. I prezydent Duda tu bardzo dobrze podsumował. Na dzisiaj to może być motto, jeśli chodzi o zakręcenie gazu. Nie strasz, nie strasz. To prezydent Duda, nie pastor Chojecki, chociaż widać, że się uczy. On tak mówił, że on się uczy cały czas.
Tak, w samolocie, kiedy leci, w samochodzie, kiedy...
No i się nauczył i tak powtarza. Nie strasz, to przecież po Marian się, Kowalski, wiadomo, pod prąd w kółko tak. Powtarzał.
Wojciech Jakubik z Biznes Alertu, redaktor naczelny Biznes Alertu w TOK FM stwierdził, że to stacja benzynowa Putina potrzebuje nas, a nie my jej.
Tak, dokładnie tak. Tak. Także bardzo dobrze, że odcięliśmy się od tej dziadowskiej ruskiej stacji benzynowej, a dokładnie ona się sama odcięła, to przynajmniej nie mamy kłopotów, byle później nie okazać jakiejkolwiek słabości. Zamknąć te wszystkie Jamały, rurociągi i tak dalej, odciąć dzisiaj Rosję. To jest dzisiaj czas. Rosja sama się prosi. Sama się poprosiła w ten gips oddzielenia jej od całego zachodniego świata. Czyli przeciąć te wszystkie rurociągi, nie? Na granicy tam z Białorusią czy gdzieś, nie? Koniec. Nie chcecie, won, paszoł, nie ma. Zamknęliście kurek, my tu też zamykamy kurek, nigdy więcej tędy żaden gaz, ropa nie popłynie. Tak samo jak z Nord Stream 2 zrobili Amerykanie, nie? Wywarli presję i co? Zbudowali Ruscy i Niemcy ogromne miliardy euro czy dolarów, czy w czym oni tam se liczyli, wywalili na tę stal i całą tą robotę, zrobili 90, tam chyba 8%, no a tu Ameryka mówi, no a teraz zakręcamy kurek, możecie se wsadzić cały ten rurociąg, gdzie? W żopu. No i do widzenia. Dokładnie to samo z tak zwaną przyjaźnią należy by zrobić, czy innymi tam jamałami i tak dalej. Wszystko to pozamykać, ale dzisiaj, gdyby premier Morawiecki nie tylko takie ładne słowa mówił, to jeszcze by trzeba zrobić parę innych kroków odwetowych. Bo to chyba premier Morawiecki, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba powiedział, że to jest akt wojenny.
Że to jest to bezpośredni atak na
atak na Polskę. Na Polskę. Więcej, tak. Już tu jak? Atak na Polskę. Wypierniczyć szpiegów wszystkich tych z ambasady rosyjskiej. Zamknąć to dziadostwo, nie? Wszystkich. Nie tam, że gdzieś tu jakiś konsulat, czy tu paru, tylko wywalić to wszystko w kosmos, znaczy w Ural.pl, nie?
I naszych zabrać stamtąd, bo
no tam to najpierw to już dawno
nie dość, że utrzymujemy tutaj i tam, to jeszcze tam są ciągle prześladowani. I
ewakuować ambasady. Czemu? Tak, doniesienia są, że cały czas gdzieś ich tam szpiegują, gdzieś ich tam jakieś problemy robią, płatności nie mogą robić i różne takie. Także ewakuować oczywiście symetrycznie ambasadę i cały personel dyplomatyczny z kacapi. Drugi punkt dzisiaj, oczywiście żadnych przelewów, no to chyba jest dość oczywiste, ale najważniejsze, zamknąć granicę kacapi. Zamknąć granicę kacapi. Żeby żaden samochód nie wjechał, ani nie wyjechał na Białoruś do Rosji. I do widzenia.
Wojciech Jakubik mówi, można sobie wyobrazić, że będziemy mieli tyle gazu, że z naszej pomocy będą mogli skorzystać na przykład Niemcy. A Niemcy już chcą korzystać z pomocy, akurat nie w gazie jeszcze, ale w ropie. Wicekanclerz Robert Habeck był w Warszawie. Powiedział, że już z 35% do 12% zeszli udział rosyjskiej ropy w Niemczech. Te 12% tu teraz za Adamem Traczykiem przekazuje z Global Lab. Ostatnie 12% to rafineria w Szwed zaopatrująca Berlin i Brandenburgię, która jest współwłasnością Rosnieftu, no więc no oczywiście, że z rosyjskiej ropy, z ropociągu, przyjaźń zresztą. I dwa dni temu rząd niemiecki przyjął nowelizację ustawy, żeby przejąć kontrolę, no głównie chodzi oczywiście o te rafinerie, żeby z innej ropy korzystała, ale skąd jak nie z Rosji? Otóż z Polski.
No właśnie.
Otóż z Polski. Otóż z Polski. Dokładnie oczywiście nie z Polski, bo tyle ropy to aż nie mamy. Ale? Choć tu się rozpoczynał przemysł naftowy.
A Czarek właśnie z tych stron właśnie.
Ale przez Polskę wewnątrz niemiecki ropociąg nie ma takiej przepustowości, więc naftoport w Gdańsku. I stamtąd miałyby Niemcy brać właśnie ropę.
Czyli szłoby ruskim tym rurociągiem przyjaźń, ale na odcinku od Gdańska mniej więcej do granicy z Niemcami, bo ta rafineria to jest tuż przy granicy z Polską, zdaje się.
Także szłoby na przykład z Zatoki Perskiej tankowcami do Gdańska i do naftoportu i tam do Niemiec, tak aby Niemcy się całkiem uniezależniły. No, my mamy większy udział jeszcze tej rosyjskiej ropy, tu też trzeba podjąć różne działania na pewno. No ale no, ciekawe jest, że my, no ta tutaj niby taka mała, słaba Polska, mamy ratować gospodarczo te tu potężne, wielkie Niemcy.
No tu jeszcze raz pochwalę tę część elit politycznych, która pomimo tej ogromnej zależności od Niemiec i Rosji, Polski, tej pookrągłostołowej, bo to jeszcze nie jest niepodległa Polska, to jest jakiś taki nowotwór przejściowy pomiędzy komunizmem a wolną Polską, ale że znalazła się tu elita, która na tym odcinku właśnie uniezależnienia od Rosji zrobiła swoją robotę. I tu i naftoport, i mówię Świnoujście, gazoport, i Baltic Pipe i własne wydobycie, połączenie ze Słowacją też mamy i tak dalej.
Z Czechami, tak.
Z Czechami. To są wszystko, tam z Ukrainą chyba nie wyszło do końca, nie? Tam miał być ten budowany jakiś tam rewers, nie rewers, to nie śledzę tego, zresztą no teraz Ukraina no na pewno tu pomóc nam by nie mogła, my Ukrainie bardziej, ale to powiązanie, o którym powiedziałem, daje nam dzisiaj bezpieczną pozycję właśnie do przetrzymania wojny, tej wojny naftowej, wojny gazowej z Putinem. Nie? Stąd to ja jako obywatel Polski bardzo się cieszę i dziękuję tym ludziom, którzy przyłożyli rękę do tego. Wielu też sabotowało, to trzeba jasno powiedzieć, że te projekty, one już dawno powinny być gotowe.
No, gazoport w Świnoujściu zaczynał chyba jeszcze pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy ktoś wcześniej coś robił w tej sprawie. No to mamy ładnych prawie 20 lat.
Tak, właśnie mówię, że to powinno się mniej więcej w ciągu 10 lat 15. odbyć. A tu były też działania takie sabotażowe, nie? Czy polityczne, czy też inne. Podobnie jak z budową bazy w Redzikowie. Przecież ona już dawno powinna być gotowa, a nie jest chyba do dzisiaj w pełni gotowa. Podobno nawet rosyjska firma jakaś tam budowała tę amerykańską bazę. No to jest Polska, czyli kato komuna, nie? Okrągły stół i dogadanie się biskupów katolickich ze zbrodniarzami komunistycznymi. No i dlatego tej agentury, tego sabotażu w polityce na najwyższych, ale i na niższych szczeblach. Tu pokazywałem niedawno przykład tego uciekiniera z Rosji, który przez Ukrainę dotarł do Polski, a potem ABW czy tam coś oddało go Rosjanom w czasie wojny. No, to jest właśnie ta agentura na niższym szczeblu. Myślę, że gdybyśmy mieli kontrwywiad i ABW, no, tą służbę wewnętrzną, takie FBI jakieś w Polsce na porządnym poziomie, to dzisiaj byłaby lista ludzi, którzy sabotowali budowę tego właśnie ograniczenia importu rosyjskiego, czyli budowali uniezależnienie się od Rosji, za dupę przesłuchania, kto ci płacił, z kim masz powiązania i przesłuchania i tak dalej. Tak powinno być w normalnym państwie. No czy nie dziś, tylko już dawno. No ale powiedzmy, że wojna, no to tak... otwiera oczy ludziom, nie? No to dzisiaj to już jest najpóźniejszy czas, żeby właśnie tych, którzy sabotowali uniezależnienie się Polski od Rosji w kwestii właśnie gazu i ropy, żeby dzisiaj zajęła się nimi służba kontrwywiadu i ABW. No ale się nie zajmie. To tylko mówię, jak w normalnym państwie powinno być.
Może się zajmuje, no tak też nie mówmy zaraz, że...
No ja już tam jakoś takiej tam, wiary, no ja wiem.
Co tam robi?
Młodość, optymizm.
Podano dziś informację o dwóch szpiegach zatrzymanych. Obywatele Rosji i Białorusi. Akcję przeprowadziła żandarmeria wojskowa. Wykryła ich służba kontrwywiadu wojskowego. Rosjanin i Białorusin zbierali informacje na temat jednostek wojskowych i wyposażenia, a także sytuacji kadrowej. Również jednostkami wojsk sojuszniczych się interesowali, mieszkali w Polsce od wielu lat. Nie ma szczegółów właściwie, jak oni mieli dostęp do tego wszystkiego. To by było ciekawe, Rosjanin i Białorusin. No jakoś zbierali informacje.
No jakoś tak zbierali, zebrali. Myślę, że agentura rosyjska w Polsce idzie w tysiące. Nie? To nie są tam dziesiątki, to nie są setki. Tu Niemcy szacowali od chyba 400 do kilku tysięcy swoją agenturę, nie? Rosyjską.
Czy rosyjską w Niemczech.
Rosyjską, no tak, tak, rosyjską w Niemczech, no bo Niemcy mają jeszcze swoją w Polsce, ale mówimy o tej ruskiej agenturze w Niemczech, to mówili, że minimum to jest 400, a najpewniej to jest parę tysięcy, nie? W Polsce na pewno to jest wielokrotność tych liczb. No bo Polska, no Niemcy to tylko kawałek tam była pod okupacją rosyjską, Polska cała.
Ale za to u nich na najwyższych szczeblach prawdopodobnie.
No tak, no u nich cała ta elita jest do wymiany i to już mówią też przedstawiciele elity brytyjskiej. Gdzieś wczoraj jakiś artykuł taki czytałem, że cała elita niemiecka, to jest stanowisko wychodzące z Wielkiej Brytanii, jest do wymiany. Bo to ona jest albo skompromitowana współpracą bezpośrednio z Putinem, albo jest całkowicie skompromitowana aferami różnymi, które na tej kanwie powstały. Czyli jest skorumpowana. Albo jest zdradziecka, nie? I jest w bezpośrednim sojuszu z ruskimi, z komunistami, albo jest skorumpowana.
No to widać dość jasno, jak kanclerz po skończeniu tam kadencji idzie pracować do Rosji. Tak. No to oczywiste. Zresztą w Austrii podobnie.
W Austrii podobnie, także tu cieszę się, że ten nasz głos, który już dawno myśmy formułowali od samego początku wojny, że tu ta zdrada Niemiec Zachodu powinna się skończyć, znaczy powinna dać w owocu, znaczy jako owoc wymianę elity niemieckiej. I nawet same Niemcy krytykują już tego Scholza, mówią, że jest skompromitowany, że Niemcy mają na niego kompromaty jakieś, także no, mam nadzieję, że to w tym kierunku pójdzie. Jeśli przyjdzie nowa elita, taka powiedzmy bardziej dystansująca się od Rosji, proamerykańska, to tu rzeczywiście możemy im tę rafinerię tam jakoś zaopatrywać, tę ropę. No.
Czy myślisz, że to będzie taka szansa, żeby Polska faktycznie tu została liderem tak naprawdę regionalnym? No tu Czesi też no, chcą rozwijać współpracę w tej kwestii. Ten też tam gazociąg interkonektor Stork 2 wraca, ten projekt. Jak patrzyłem na czeskie media, to też no, ministrowie czy nawet premier tu mówią o Polsce jako przykład. No, Polska nie będzie miała problemu. My byśmy mieli większy problem, gdyby tam odcięli powiedzmy Niemcom, no bo oni, no, Czechy przez Niemcy biorą gaz. No, a Polska sobie, czy Bułgaria też sobie radzą spokojnie i to ewentualnie Czesi też od nas będą w razie czego sprowadzać. Także no, mówiliśmy o połączeniu też ze Słowacją. No tu wydaje się, że Polska ma teraz szansę faktycznie zostać tu takim prawdziwym liderem, kiedy nawet Niemcom musi pomagać.
Mówiłem ostatnio na kazaniu, pokazując taką mizerię w krajach katolickich i pokazując na tym tle także Polskę, że teraz coś dobrego dzieje się w Polsce, nie? Polska porzuca ten zabobon katolicki i idzie ku nowemu, ku czemu jeszcze się zwróci, tego do końca nie wiemy. No ja oczywiście tu wymachuję tym razem w większy format, żeby każdy zobaczył, żeby do Jezusa i Jego słowa, no ale jak wybiorą Polacy, no tego do końca nie wiemy. Tu jeden z pastorów ukraińskich powiedział, że to dobro, które Polacy okazali, ono pójdzie gdzieś dalej, że Bóg będzie błogosławił Polsce w tym duchowym przede wszystkim obszarze, że Polacy pokazali ogromny potencjał dobra, tęsknotę za dobrem i że na tej bazie mamy nadzieję, że Polacy zaczną teraz masowo zwracać się do Jezusa Chrystusa i porzucać katolicki zabobon, nie? W tym obszarze znowu mamy szansę stać się liderem na miarę XVI wieku, XV-XVI wieku, bo wtedy Polska Jagiellonów i potem pierwsza Rzeczpospolita rzeczywiście były, można powiedzieć, i oazą wolności, i siłą gospodarczo-militarną, do której, że tak powiem, pod skrzydła której garnęły się dobrowolnie wszystkie narody tego obszaru geopolitycznego, nie? Że tak mówiłem, że Bóg jest łaskawy dla Polski, bo już za czasów Trumpa była pierwsza taka okazja, żeby Trójmorze poszło w górę i właśnie rola Polski, bo przecież pamiętacie, jak Trump obijał Niemcy, jak mówił do tej Makreli: czego karmisz Putina? Przecież ty mu płacisz na zbrojenia, a nie płacisz na zbrojenia NATO w tym czasie. Tylko pieniądze Putinowi dajesz. No to mówił Trump mniej więcej, nie? Mówię, no to jest teraz czas, żeby Polska weszła do gry. A nie. No to teraz Bóg daje drugą okazję, nie? Tu zobaczcie, niedawno prezydent Zełenski powiedział, że Polska w sojuszu z Ukrainą, ja tak parafrazuję, nie? No to jest gdzieś, no 80, może więcej milionów ludzi. Wielki obszar.
Czyli tyle, co w Niemczech.
Tak, a do tego, jeśli by doszli Czesi, Słowacy, Pribałtyka, czyli państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, nie? No to już mamy 100 milionów, nie? A to jest dopiero rdzeń tego Trójmorza, nie? No bo tu jeszcze idziemy dalej. Mamy
Rumunia,
właśnie, mamy Bałkany. Nadzieję na Bałkany, mamy nadzieję, że Węgry wreszcie otrzeźwieją, nie? Jak zobaczą siłę, no to Węgrzy tacy dość pragmatyczni, to tam może odwrócą sojusze. Pamiętacie przecież, że w 1939 roku, no później, bo tam w 1939 roku nawet się ładnie zachowały Węgry, powiedzieli, że nie przepuszczą niemieckich transportów, a jeśli by spróbowali Niemcy to zrobić, to będzie oznaczało wojnę z Rzeszą. Także tak bardzo stanęli wtedy po stronie polskiej, no ale później, no to już jasno stanowili ten no, komponent osi Hitlera. Ale pod koniec wojny, chyba w 1944 roku, planowali, admirał Horthy planował zmienić, odwrócić sojusze, ubiegał się o desant właśnie przez byłą już niestety Jugosławię od południa, czyli nie żeby na Francję, czy nie na Włochy, żeby te desanty szły, tylko właśnie na Bałkany, szybką drogą do Węgier, i on wtedy odwróci sojusz i stanie po stronie wolnego świata. Taką propozycję złożył, Niemcy od razu zareagowały, obaliły admirała
Hortego. Widać było, że tamto postępowanie Węgier było czysto no, praktyczne, no, po prostu nie bardzo miały ruch i faktycznie no, doprowadziło to jakoś do przynajmniej opóźnienia tych działań Hitlera na Węgrzech, tam jakoś najpóźniej doszło do tych mordowań Żydów i tak dalej.
Dopiero w 1944-1945 roku rozpoczęły się na masową skalę wywózki. Także wielu Żydów dzięki admirałowi Horthiemu no, przetrwało wojnę, tak trzeba to powiedzieć, niezależnie od różnych złych rzeczy, które też admirał Horthy robił. Ale wracając do roli Polski, bo o nią pytałeś, czy możemy być takim no, nowym zaczynem dla tego jakiegoś sojuszu środkowo-wschodniej Europy? Jak najbardziej tak. Tylko pytanie, czy my mamy no, takich wizjonerów u władzy? Bo z drugiej strony są tacy wizjonerzy. Widzieliście prezydenta Zełenskiego, on jasno artykułuje te, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, takie propozycje, czy w tę stronę idzie. Widzieliście byłego pełniącego obowiązki prezydenta, pana Aleksandra Turczynowa, który też bardzo dobrze o Polsce się wypowiadał, też mówi, że zwyciężymy Rosję, też mówi, że po wojnie trzeba będzie tu nowe rozdanie jakieś wprowadzać, nie? Czyli z tamtej strony mamy tu nawet duchowni, tu ten szef misji tej baptystycznej, Kościoła Baptystów, wczoraj był naszym gościem i też już mówił, tu snuł, że będziemy, tu będą małżeństwa mieszane, różne fajniuśkie sprawy, także na różnych poziomach ta Unia ma szansę się zrodzić.
To mi się najbardziej podobało, to mówił, że dzięki polskim kościołom Ukraińcy się będą nawracać
w Polsce. No ciekawe, no na pewno każdy, kto stracił wszystko, jest w obcym państwie. No cały jego, można powiedzieć, całe jego poczucie bezpieczeństwa, a po części też światopogląd runął i szuka odpowiedzi, nie? Czyli to jest dobry czas na ewangelizację. Wtedy kościoły powinny wychodzić. Pytanie, czy kościoły polskie są... czy i tym zainteresowane i przygotowane do tak masowego wyjścia ewangelizacyjnego. Jeśli chodzi o pomoc...
Muszą działać z tym, co mają, ale żeby się tak nastawiły.
Pomoc humanitarna poszła świetnie, jeśli chodzi o kościoły protestanckie. Zobaczmy, czy teraz... Mamy nadzieję, że teraz wiosna idzie, no to i wiosna ewangelizacyjna też za tym pójdzie.
Był pan Dmytro Matiuchin z Zaporoża, tak mówił. A skoro o liderach, no dzisiaj Andrzej Duda... prezydent Polski jest w Czechach. Właśnie powinno rozpoczynać się teraz spotkanie z premierem Czech Petrem Fialą. Wcześniej było, spotkał się z prezydentem Miloszem Zemanem i tam Milosz Zeman powiedział: widzimy, że Polska stała się głównym obrońcą wartości europejskich i krajem, który kształtuje wsparcie dla Ukrainy. Także no, takie słowa, oczywiście wiemy, że pan Zeman no to tak mówi, bo tak musi powiedzieć.
No bo, tak, bo on tak troszkę
on
bardziej
tak sympatię
na wschód
ma trochę zerka. Inne. No a zobaczymy, co powie premier Czech Petr Fiala.
Tak, ale to Polska ma tradycyjnie, historycznie taką rolę. Zawsze jak się rozmawia na przykład z naszymi przyjaciółmi w Czechach czy na Węgrzech, no to oni mówią, no to niech Polska stanie na czele. No Polska jest największa, no to niech przewodzi, no niech przewodzi, a u nas słabo z tym przywództwem, nie? Myślę, że wojna zmienia nawet takich ludzi o tam niespecjalnie jakichś wielkich, bohaterskich czy ideowych postawach, może zmienić, nie? I to jest jakaś szansa dla części naszej elity, tej katokomunistycznej, pisowskiej, że naprawdę otrząsną się i wyjdą na wyżyny swoich możliwości, nie? Czy to prezydent Duda, czy premier Morawiecki, czy ten nadpremier Kaczyński, no tam jak najlepiej im życzę. Niech staną na wyżynach swoich możliwości, ale niech zrozumieją, że Polsko trwa zguba w Watykanie. To przecież nasi wieszczowie zostawili nam taki depozyt mądrości. Polsko trwa zguba w kościele katolickim. Proste. Dopóki Duda, Morawiecki, Kaczyński tego nie zrozumieją, to guzik z tego wyjdzie ich przywództwa.
No papież Franciszek bardzo się stara, żeby Polakom pokazać, że to nie jest dobrze w nim tu nawet opierać nadzieję.
Profesor Kobyliński powiedział, że Cyryl to bluźnierca, nie?
No tak.
A papież jego kolega. Czyli mamy dwóch bluźnierców. To nie profesor powiedział, to ja. No ale kto się brata z bluźniercą, jest jego wspólnikiem. Noż to tak już tam, no profesor tam tego wam nie powie, ale ja wam to zinterpretuję, no.
Profesor, no właśnie, papież Franciszek bardzo się stara, już no, nie wiem, co jeszcze miałby zrobić, żeby pokazać, jaki jest naprawdę, no a ci polscy... W Polsce ci
się starają, żeby
profesorzy,
tego nie widzieć.
Tak, no już dziennikarze, owszem, tak cytowaliśmy kilka osób, również katolików, jak
no redaktor Piekza był u nas w innym temacie w sprawie krycia pedofilii i tych czarnych postępków Dziwisza, no ale powiedział, że on już tak na Watykan to tej nadziei za bardzo nie ma. A kiedyś miał.
No tak, ale no jeśli... Nie będzie, powiedzmy, tej nadziei, no ale dalej będą ludzie no, chodzić do tego kościoła, gdzie papież Franciszek jest szefem, no to niewiele to zmieni. No, tak będą sobie chodzić bez nadziei.
No beznadziejnie będą chodzić, no i będzie beznadziejnie dla Polski, nie? To jest oczywista oczywistość. Dlatego tak ważne jest to, co się stało w ciągu ostatnich, może nawet więcej niż 8 lat, bo 8 lat to już były budowanie podwaliny tego państwa, które dzisiaj obnażyło słabość komunistycznej Rosji Putina, ale już wcześniej, to już są lata 80., wielu misjonarzy dociera na Ukrainę i Ewangelia o darmowym zbawieniu jest głoszona. Powstają na masową skalę kościoły protestanckie, nie? Wychowani w kościołach chrześcijanie, w kościołach protestanckich, biblijnych, wchodzą do polityki na najwyższe szczeble. Tu właśnie przecież baptystyczny kaznodzieja, kiedyś pastor, pan Turczynow. No jest tego chyba, no już nie trzeba lepszego przykładu, ale pokazywaliśmy wam, że i inni pastorzy są mocno zaangażowani w działania społeczne czy polityczne. Nie? Czyli Ukraina z kraju takiego styku cywilizacji czy styku religii tej prawosławnej z katolicką, nie? Tam kościół głównie prawosławny i grekokatolicki, czyli tam obrządek prawosławny, ale uznanie zwierzchności papieża katolickiego, przekształca się w kraj rzeczywiście wolnych ludzi, gdzie dominującym czynnikiem są biblijni chrześcijanie. Czyli to już nie można powiedzieć o Ukrainie, że to jest świat wschodu i prawosławia, bo dzięki tym kilkudziesięciu latom pracy ukraińskich także misjonarzy, dzisiaj to jest kraj najbardziej zewangelizowany w Europie. Taką tezę stawiam. Czyli kiedy my zaczynamy iść drogą Ukrainy, no to też ten komponent protestancki będzie coraz większą rolę odgrywał w Polsce. Nie? Stąd moje takie dosyć, jakby to powiedzieć, entuzjastyczne kazanie z ostatniej niedzieli, że myślę, że to nie będzie w ciągu 20 lat, tak jak wcześniej mówiłem, ta zmiana Polski z katolickiej na biblijną, tylko to się może nawet w ciągu kilkunastu miesięcy. Jeszcze oczywiście to się nie zmieni, że tam, wiecie, Polska będzie miała, tak jak Korea Południowa czy Brazylia, tam 50% ludzi afiliowanych do kościołów protestanckich, ale zmieni się kierunek. Bo do tej pory, że tak powiem, rozwój chrześcijaństwa biblijnego w Polsce to nie jest żaden rozwój, to jest konstans. Tam nie ma żadnego przyrostu. Nie? Spora część protestantów, mając łatwość przez kontakty zachodnie młodych, wyjeżdża na zachód. Nie? Także tu się niewiele dzieje w Polsce. Nie? Tu owszem, są kościoły, które próbują, które robią świetną robotę. No jest telewizja Idź Pod Prąd. No to są tam jakieś do setek tysięcy ludzi w jakiś tam sposób docieramy z Ewangelią przez te już 6 lat codziennego nadawania. No 7 rok. Nie? Ale to jest jeszcze mało. Jeszcze nie podniósł się jak gdyby ten słupek. Nie? Podniósł się słupek wysoko tych ludzi, którzy nie chodzą do kościoła katolickiego, ale wielu z nich nie ma gdzie pójść. Nie ma alternatywy, nie ma oferty protestanckiej. Nie? I my musimy szybko tę ofertę zbudować. Nasz gość wczorajszy mówił też, może jakieś projekty misyjno-kościelne polsko-ukraińskie, wspólne nabożeństwa, spotkania, kampanie ewangelizacyjne. No my tu już jak gdyby taki mały kroczek, zobaczcie, ta sama ulotka, o, wot, po polsku i po ukraińsku jest, nie? Można tak i tak. I jak idziemy na ulicę, no to mamy dwie, bo nie wiesz, w Lublinie to nie wiesz, na kogo dzisiaj trafisz, czy na Polaka, czy na Ukraińca, no to mamy dwie. Raz tak, niektórzy biorą w dwóch językach, a dam znajomemu, czy tego. Także w tę stronę, myślę, może przyjść ogromne ożywienie duchowe do Polski. I to będzie, można powiedzieć, jeden z najbardziej takich dobrych, błogosławionych skutków tego ogromnego zła, które w Polsce, które dzieje się na Ukrainie, a którego odpryski no, bardzo mocno uderzają teraz w nas. Nie? Bo jest takie przysłowie, nie? Że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie? To taka wersja świecka. Nie? A w Biblii mamy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobru z tymi, którzy Go miłują. Także nawet te ciężkie czasy możemy się spodziewać, że niebawem wyprowadzą Boże dobro dla Polski.
Przyjdzie odnowa duchowa, wiatr ze wschodu do Polski?
Powiedzmy z południa. No, tak tam trochę.
Ja ze wschodu, że z Lublina.
Aha, ty mówisz o Lublinie. Aha, myślałem, że poza granicę sięgasz.
No to tak.
Bo tu od morza do morza, no to rzeczywiście tak do Morza Czarnego, no to troszkę. troszkę na wschód, ale jednak południowy, no to tak. My wybieramy to południe. No a tu oczywiście też Adriatyk, nie? No bo to od morza, to Trójmorze, nie? Że chodzi nam też, żeby całe Bałkany przystąpiły do tego sojuszu z Polską w roli głównej. Ale czy Polska dorosła? Ja się tego boję, bo dzisiaj, że Ukraina dorosła, może tak będzie, że to Ukraina przejmie na siebie ciężar, bo też jeśli chodzi o potencjał ludnościowy, no to aspiruje do tej roli, tylko że problem, że Ukraina może by nawet i dała radę, tylko ze względu na to, co się dzieje, co robią orki Putina, ona będzie bardzo zniszczona. Także przez najbliższe parę lat, tak myślę, główny ciężar koncentracji wysiłków ukraińskich pójdzie na odbudowę, a nie na rozszerzanie swoich wpływów na zagranicę. Nie? A Polska może w tym czasie. Nie? Oczywiście powinniśmy jak najbardziej wspierać odbudowę Ukrainy. Tu mówiliśmy o polskich firmach. Na przykład chyba Litwa w tym czasie, nie pamiętam czy Litwa, czy inne państwo bałtyckie, preferencyjne kredyty dla firm ukraińskich, tak. Które Litwa 30% mniej niż tam rynkowo dla firm z Ukrainy, które by się tam zainstalowały na Litwie. Czyli widać, że tu wszyscy już nasi sąsiedzi widzą ogromną okazję też do rozwoju gospodarczego. Nie? Do boomu gospodarczego, żebyśmy nie tam jakieś 1,5-3% wzrostu, tylko żebyśmy mieli 15% wzrostu. No cóż, to nie możemy, jak jakiś Kitaj może, no to my nie możemy, no co to jest, nie? Mówię tam w dobrych latach, bo teraz
Kitaj... Na razie się szykuje 15% jest... inflacji bardziej.
No widzisz, no. Ale mówię o przyszłości, o nadziei, o nowych, wiecie, żebyśmy nie patrzyli tylko, co się nie uda, co jest złe, co tego, bo tego to już mamy potąd i to jest polska specjalność, narzekanie, ale żebyśmy myśleli możliwościowo, co nam Bóg daje na tacy, jakie kierunki. A, teraz jest źle, ale co dobrego może być pojutrze? Nie? Żebyśmy w ten sposób zaczęli patrzeć na rzeczywistość. I tu ogromna wymiana gospodarcza, mówię, kiedy będziemy pomagać Ukrainie znowu stanąć na nogi, to i Polska przy tym ogromne może mieć korzyści, będąc tym transferem na cały świat dla Ukrainy. To widać też na przykład handel zboża został zablokowany przez blokadę Morza Czarnego, a tam głównie przez porty szły. Dobra, no to polskie koleje, tylko teraz trzeba jakiś pomysł, nie? No bo tam mają te ruskie tory.
Jakieś rozmowy są, między innymi z Egiptu byli wysłannicy, żeby rozmawiać o tych dostawach.
Kolej. Pamiętacie, jak tak za mojego życia to w czynie społecznym nawet kawałek budowałem gdzieś tam, nie pamiętam, między Zamościem a Biłgorajem, te szerokie tory normalnie kazali nam budować, ta linia hutniczo-siarkowa, nie? Noż to zróbmy je, ja nie wiem, jaki pomysł, nie? No bo może trzeba tam zrobić te normalne europejskie tory do Kijowa, czy do Lwowa przynajmniej. Pewnie były. Także czy zrobić jakąś linię do któregoś z portów polskich, żeby bez przeładowywania, bez zmiany tych kół leciały szybko transporty, żeby to polskie porty Bałtyk, żeby były właśnie tym oknem na świat dla Ukrainy, kiedy kacapy im blokują Morze Czarne, nie?
W tym momencie pewnie łatwiej byłoby u nas jednak zbudować te szerokie, no bo tam jednak pod ostrzałem rakietowym ciężej, ale przypuszczam, że Ukraina będzie się przestawiać.
Można by zbudować takich torów, żeby były i takie?
Takich pociągów, żeby na tych i na tych, tak?
Nie, to tory, takie.
No pewnie da się.
Wiesz, ludzie...
Na tych technologiach się tak nie znam, ale
szybkie...
przypuszczam, myślę, że jakby się wziąć, to by się dało.
Że najdroższe to chyba jest to umocnienie gruntu pod same te, nie tam same te stalowe szyny, nie, tylko przygotowanie gruntu, jakby tak wszystko przygotować, no raz taki, kombinujcie, chcecie centralny port komunikacyjny budować, a z Okęciem se nie umiecie poradzić, albo z odbiorem zboża ukraińskiego. Także to jest też ważne, żeby Polska teraz bardzo mocno, jakby to powiedzieć, wsparła, to źle powiedziała, nie przeszkadzała polskim rolnikom, bo pola ukraińskie nie będą obsiane w sporej części, albo nie będą zebrane nawet, jak zostaną obsiane, nie będzie możliwa uprawa konieczna, żeby tam zebrać dobre plony, nie? No bo
są doniesienia, że w ogóle Rosjanie palą ziemię, żeby tam
kacap to jest dziki Azja, nie? Dzicz ze wschodu, no to nic dziwnego, ale teraz to jest ważne, kiedy Ukraina nie będzie mogła być tym spichlerzem z Europy, świata żywnościowym ze względu na wspaniałe gleby i tak dalej, to, że Polska dzisiaj będzie musiała przejąć na rok, dwa to zadanie. Czyli tu będzie niedługo u nas minister Ardanowski, no to coś więcej może nam opowie na ten temat, jak Polska przygotowuje się do tego, żeby rolnikom ulżyć ich niedole. Czyli żeby było tanie paliwo, tani prąd, no bo to są główne komponenty, żeby nie było żadnych tam bzdur, jeśli chodzi o przyjmowanie pracowników sezonowych, tylko żeby to puścić całkowicie na wolną Amerykankę, nie? Bo to i Ukraińcy będą pracować i tak dalej. Polska ma ogromne możliwości zwiększenia swojej produkcji rolnej, ale wiele, szczególnie na przykład spraw tych owocowo-warzywnych, no przepada, bo nie ma komu robić na polskiej wsi już, nie? Nie ma pracowników. Przecież teraz z budowy zeszło 60% pracowników ukraińskich, no to na gospodarce rolnej było podobnie. Zaczęły się różne tam problemy, tam wiecie, rejestracje i tak dalej. Teraz jest wiele kobiet. To do zbioru owoców to jest świetna, no świetna praca dla tych ludzi, bo to i nastolatki i tak dalej. Ja sam jako dziecko przecież wychowany na polu truskawek czy wiśni, no to wiem, o czym mówię, że to wcale nie trzeba tam, wiecie, mieć dyplomu Sorbony, żeby zbierać truskawki. To naprawdę, można mieć 12 lat i już.
Ale można dobrym. Też dyplomem.
A nie, no z dyplomem Sorbony też zapraszam. Nie? Także tu powinno być powiedziane, słuchajcie, w tym roku, a ja bym tam powiedział już na zawsze, w ogóle żadnych formalności, żadnych SRUS-ów, ZUS-ów, KRUS-ów, umów, podatków. Zatrudniajcie przy produkcji rolnej kogo chcecie, jak chcecie, ile chcecie. Nie? Dwie osoby się dogadają, tam się płaci dniówki, to wiecie, tu nikt nikogo specjalnie nie oszuka, nie? No bo tam no, najwyżej na jedną dniówkę nie zapłacić, no to już niech ci gnije won, nie? Także tam, wiecie, jak jest dobry pracownik, to pracodawca koło niego chodzi, żeby to jeszcze jutro przyjść, bo jeszcze robota nieskończona, nie? Także tu się nic nie wydarzy, tu żadne pipki, srypki, nie, jak się to nazywa, Państwowa Inspekcja Pracy. Poszło won, to w ogóle niepotrzebne do niczego jest na wsi. Tam sobie ludzie od tysięcy lat radzili z tym problemem i poradzą sobie dzisiaj, nie? Inaczej mówiąc, polskie rolnictwo musi zwiększyć moce przerobowe, musi zwiększyć produkcję w tym roku. Teraz jest czas na to, żeby o tym myśleć. I tak już późno, ale jeszcze można coś pomyśleć, nie? A oni co wymyślili? Państwowy holding kosmiczno-rolniczy. I już bardzo. Kato komuna, no to oni tyle tylko mogą wymyślić.
Niektórzy ludzie się smutno śmieją, no że już był tam, że to kolejny jeździec apokalipsy się szykuje, czyli głód. Już było no, zaraza, tam była śmierć, to znaczy wojna, to teraz...
No to wiecie, to są,
oczywiście, to są takie no.
Zapowiedzi, bo ten czas apokalipsy, póki jest Kościół Jezusa Chrystusa, to czas apokalipsy się nie wydarzy, nie? To zachęcam, mamy na naszym kanale całe takie czytanie wspólne czasu apokalipsy, no księgi apokalipsy. Tam więcej na ten temat mówię, ale rzeczywiście tam jest pewne następstwo konfliktów, nie? Jest najpierw wojna, rząd światowy, a potem głód, nie? To tu mamy wojna, no to głód, nie? To oczywista oczywistość, dlatego ostrzegam i mówię, że teraz, kiedy jest czas zasiewów, kiedy jest czas wejścia z pracami polowymi na pola, nie? Wiosna, to jest czas, żeby odciążyć rolnictwo. To powinna być dzisiaj jedna z militarnych decyzji rządu Morawieckiego. Militarnych. Tak jak mówimy o gazie, że to jest narzędzie wojny, ropa i gaz, tak samo jedzenie. To jest dzisiaj będzie, za parę miesięcy to może być na wagę złota. A że coś się dzieje, to najważniejszy czynnik ekonomiczny. Wiecie co? Ci, którzy mnie oglądają od lat, to wiedzą, co jest. Wiecie, co podrożało o 100% dzisiaj? Papier toaletowy. A to znaczy, że z socjalizmem źle się dzieje.
Papier drożeje, nie tylko toaletowy, ale generalnie jedzenie, no bo jak już mówimy, no żywność drożeje i to ostatnio szybciej. Od marca, między lutym a marcem ceny hurtowe produktów rolnych o 15%, a rok do roku o 30%, czyli no, przyspiesza to mocno, to drożenie. No, Polska, podobnie jak z gazem, to również z żywnością, no jest, czy nawet lepiej jeszcze z żywnością, jest zaopatrzona i zapasy, i produkcja. No, jesteśmy eksporterem żywności, ale ceny na pewno będą rosnąć, no bo cały świat tak dobrze zaopatrzony nie jest. No to głównie państwa afrykańskie właśnie były uzależnione od Ukrainy i od Rosji w kwestii zbóż. Również Rosja to produkcja nawozów, bardzo duży udział na świecie, czy no ten gaz, który do produkcji nawozów to jest, też jest
to
potrzebny.
To jest kolejny czynnik, że oprócz taniej siły roboczej, taniej energii, zmniejszonej czy zlikwidowanej biurokracji, jeśli chodzi o rolnictwo, no to jeszcze nawozy sztuczne, nie? Jak nawozy sztuczne, no to znowu energia, nie? I gaz potrzebny, no i agentura. Przecież zobaczcie, że tutaj agentura chciała przechwycić czy zakłady azotowe w Tarnowie, czy zakłady azotowe w Lubelskich Puławach, nie? Że były, agentura rosyjska chciała przejąć, zobaczcie jak oni do tej wojny się przygotowywali z wyprzedzeniem, nie? Czyli teraz kolejny priorytet dla rządu pisowskiego, no to powinna być tania produkcja nawozów sztucznych. Tania produkcja nawozów sztucznych. Chyba, nie wiem, razy cztery czy więcej wzrosły ceny nawozów.
Ja myślę, że jak będzie holding spożywczy...
Ja w ogóle tego nie rozumiem, bo oni mówią, no to podwyższamy razy cztery ceny energii, nie? Czy ceny nawozów. No i teraz dajemy wam dopłaty na energię i na nawozy. Czy ty widzisz taką logikę w tym? To baranie nie podwyższaj. Nie będziesz musiał dopłat dawać. Ja nie wiem, czy to takie trudne jest, naprawdę? Czy tam jacyś sabotażyści ruscy siedzą?
Co do, jak już jesteśmy przy cenach, co do cen gazu, minister Anna Moskwa powiedziała, że rząd planuje...
Nietrafione to nazwisko, no ale
nazwisko, ale może kiedyś, jak zdobędziemy Moskwę, to...
Weź, bo zaraz...
To będzie pasować. Dodała, że rząd planuje przedłużenie obowiązywania cen regulowanych taryfowo do 2027 roku.
Ojej. Miejmy nadzieję, że komuniści nie będą w Polsce rządzić do tego roku, tylko jakaś partia wolnościowa. Nie mówię o ruskich onucach oczywiście, ale jakaś nowa siła polityczna, być może właśnie zbudowana na tym sojuszu Trójmorza, na tym porozumieniu Polski i Ukrainy, bo tu za zmianami duchowymi zaraz pójdą zmiany polityczne. Także pani Moskwo, gawarit Moskwa, nie? Nie do 2027 roku. Skróćcie perspektywę.
Rozumiem, że miało być to uspokojenie, że nie będzie drożej.
Aha, jak rząd obiecuje, że nie będzie drożej, to już szykuj portfel.
Oczywiście to dotyczy osób indywidualnych, czy mieszkań szkół, przedszkoli, szpitali. Natomiast no, nawet jeśli tutaj będzie tańszy gaz, no to gdzie indziej przemysłowy będzie droższy, no to tam się zapłaci.
Pamiętacie, jak parę lat temu była ta pierwsza podwyżka energii i rząd zaraz, no nie, nic się nie bójcie, my damy dopłaty. Nie? 100% dopłat, nie będzie żadnej podwyżki. No to mówię, jełop to chyba robi, no ale tego. Ja mówię, dadzą wam w tym roku dopłaty, a na drugi rok będziecie mieć już dwa razy drożej. No niestety będziemy mieć, bo to mówię też o sobie, nie? Że to też dotknie tych. I jak jest? Na czyje wyszło? Na tych socjalistów? Czy na to, co mówiliśmy w telewizji, iść pod prąd? No, proste.
No właśnie, to jest, tu mówiliśmy o bardzo ciekawych, świetlanych perspektywach dla Polski generalnie, no ale tak teraz, patrząc z punktu widzenia każdego indywidualnie człowieka, no to tak czy siak, no oznacza to, że będzie drożej.
No będzie.
Tyle.
Ale drożej nie znaczy gorzej.
Mhm. O.
Tak. Bo drożej... to może ludzie zaczną troszkę myśleć. Na przykład, ile procent kupowanej żywności jest marnowane? Wydaje mi się, że to jest między 20 a 40%. Może ktoś mnie tu szybko, że tak powiem...
Jak kojarzę, to 1/3.
Tak, no to już by pasowało. No toż jak będzie trochę drożej, zakładając, nie? To może ludzie zaczną ten chleb, ziemniaki, szanować trochę. Nie? Nie kupować bezmyślnie, nie kupować, tam spróbować, o nie smakuje mi, to wyrzucę. Może znowu, ja pamiętam, ja do dzisiaj mam taki zwyczaj, tak się przyznam, nie? Że ja nie oddaję talerza, no może to trochę niekiedy źle wyglądam z tego powodu, nie? Bo jak mi za dużo nałożą, no to ja mam taką ambicję zjeść do końca, nie? Dlatego sobie sam nakładam. I widzicie, jakoś już jak człowiek wyglądam. Ale To mnie babcia uczyła. Nie wolno wyrzucić chleba. Nie wolno zostawić niczego na talerzu. To jeszcze był taki zwyczaj, że wiecie, no talerz się wszystko zjadło, ale tam trochę tłuszczu gdzieś zawsze było. To co się robiło? No brało się kawałek chleba i się to tego. To są właśnie zwyczaje, kiedy żywność była droga i kiedy nie było na nią stać i kiedy było jej mało. To od dziecka się uczyło takiego sposobu obchodzenia się z jedzeniem. To jest coś cennego, to jest Boży dar. Modlimy się przed jedzeniem, dziękując. To jest jeden ze sposobów nauki dzieci, żeby rozumiały, że to jest coś niezwykłego, że mamy co jeść. To nie jest norma. Nie? Boże, dziękujemy Ci za to, że mamy co jeść. Nie? A potem właśnie masz zjeść do końca. Nie wyrzucamy jedzenia. Nie? No, jeśli tam zawsze się gdzieś tam coś zmarnuje, no to zawsze były przydomowe jakieś zwierzęta. Nie? Czy to kury, czy jakaś świnia. No to teraz zobaczcie, ta katokomuna. Kury nie wolno, bo będzie kosmiczna zaraza, nie? Tylko jakieś o świni nie pomyśl. Przecież kiedyś w każdej szkole, w każdej jednostce wojskowej, w internacie hodowali świnie, no bo zawsze było trochę tych tam ziemniaków się nie zjadło, wszystkich coś. I te świnie na święta tam było, wesele i tak dalej, nie? Teraz nie można, bo to niby będą... A zdrowsze te ludzie? No jakoś nie zauważyłem, nie? No to tam mógłbym długo o tym gadać, ale drożej nie oznacza gorzej. Może ludzie nauczą się, po pierwsze, oszczędzać, nie? Bo dzisiaj wszyscy na tych kredytach i myślą, że tu zawsze będą coraz niższe te raty kredytowe. Bierzmy kredyty na nocnik złoty i wszystko musi być na kredyt i tak dalej, nie? No i później żyją w tej niewoli kredytowej. Może zaczną mądrzeć trochę ludzie, że trzeba obniżyć, żyć na taki stan, na jaki Bóg teraz pozwala, a nie ponad stan ciągle. Postaw się, znaczy zastaw się, a postaw się, nie? Czyli to jest właśnie ta durnota części polskiej elity, polskiej szlachty, nie? Która marnowała majątki właśnie tylko, żeby blichtr i jakieś tam rauty pokazać i tak dalej. Nie? Dalej może ludzie zaczną się bardziej brać za gospodarność jakąś, nie? Że tam jakieś przydomowe ogródki może wrócą do tego, noż tam dobra, no trawnik fajny, no ależ po co tam 30 arów trawnika? Może wystarczy 10, a na 20 arach może już tam coś by zasadził i tak dalej. Zwiększy się efektywność różnych rzeczy. Także spokojnie Bóg daje oczywiście te okresy prosperity, ale daje też, jak człowiek zgłupieje, daje też po dupie, nie? Czyli okresy głodu i bidy, nie? I wtedy jest czas mądrzenia. No to na to czekam.
Lepiej być skromnym i pracować na siebie, niż udawać wielkiego Amen. I nie mieć na chleb. Przypowieści Salomona 12:9. To akurat wczoraj. Werset nadziei.
No zobaczcie też, jak my gospodarujemy pieniędzmi, nie? Zobaczcie, tu wielu przyjeżdża i mówi, nigdy nie widziałem lepiej zainwestowanych pieniędzy, mówię o naszych darczyńcach. Żyjemy skromnie, inwestujemy w to, co trzeba, a nie w złote sedesy, jak to się mówi, nie? I dzięki temu mamy największą efektywność, bo za takie pieniądze zrobić taką telewizję przez tyle lat, no to tylko chrześcijanie potrafią.
No to zobaczmy właśnie, jaki jest stan w tej kwestii, jak liczba gitar na dziś.
I 50 osób od wczoraj. Dziękuję Wam bardzo za to, bo to dość znaczny przyrost. Tak, nie chcemy Wam tam zawracać głowy, bo tu są poważniejsze sprawy, no ale prosimy Was o to, żeby te 1000 gitar się zameldowało. Dziękuję Wam za wsparcie przez już tyle lat. Wiecie, jakie są efekty. Chrześcijanie biblijni, czyli protestanci, tak mówiąc kulturowo, są znani z dwóch rzeczy. Z etosu pracy, jakość pracy protestanckiej, zawsze świeci i tak dalej, nie? I z etosu oszczędności, że nie żyjemy ponad stan. Społeczeństwa katolickie, jeśli spojrzysz tak z lotu ptaka, to będziesz miał wspaniałe świątynie, złocone, a pojedziesz na wschód, to nawet złocona wieża i wszystko i tak dalej. A wokół lepianki, wokół bida, pojedziesz do Szwajcarii, do Holandii, będziesz miał bogate domy i przyzwoity, normalny kościół. Ładny, skromny i tak dalej. No to pokazuje różnicę między prawosławiem, katolicyzmem, a biblijnym chrześcijaństwem. Jakiej chcecie Polski? Ja już dawno wybrałem.
Zachęcamy do wsparcia telewizji Iść Pod Prąd. Co miesiąc chcemy, aby było to 1000 osób wspierających. Stawiamy sobie cel liczby wpłat, nie, nawet nie wysokości.
Czy to będzie 5, 10 zł, czy 5 tysięcy? Ważny jest człowiek, który mówi, o, chcę takiej telewizji.
I przypominam, jest dodatkowa forma wsparcia, przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z telewizją Iść Pod Prąd młodzieżową fundację. Twój ruch, dane widzicie na ekranie. Wasze komentarze. Paweł Staśko, najpierw niech Niemcy reparacje dla Polski zapłacą, a później możemy biznesy z nimi robić.
No, chciałoby się tak postawić sprawę. Myślę, że na to przyjdzie czas, bo takie tylko mówienie, zobaczcie, PiS nawet specjalną jakąś tam komisję powołał do liczenia tych reparacji, no to tylko tyle, żeśmy wydali trochę pieniędzy na to i tyle z tego wyszło, nie? Żaden postulat polityczny, żadna prawdziwa walka nie została stoczona z Niemiaszkami o reparacje, nie? Dlatego myślę, że najpierw trzeba zbudować siłę Polski. Najpierw trzeba zbudować siłę Unii polsko-ukraińsko-litewsko-estońsko-czesko-łotewsko-słowacko i tak dalej, a wtedy się Niemcom tak powie mimochodem, Niemcy, wiecie, trochę jesteście nam winni. A nie, już. No, to tak trzeba załatwić. Wymachiwanie szabelką to nie tędy droga. Jak nie masz siły, jak nie masz jak tego wyegzekwować, to na razie, no, rozumiemy się.
Józef, Rosja może sobie pozwolić. Ma w Chinach nieograniczony rynek zbytu na gaz i ropę. Wszystko też tam kupić może.
Nie. Rosja ma sieć rurociągów na Europę nakierowaną. A na Chiny?
Dopiero zaczyna.
Cysterną na kolei. Siwy dym, jakaś Syberia, niszy, o nie, dopiero zaczynają budować rurociągi. Oczywiście, trochę sprzedadzą, ale absolutnie nie jest to nieograniczone. Są skazani na nas dziś.
Tak, choćby portal Forsal pisze słusznie, Chiny nie zastąpią Rosji handlu z Zachodem.
Oczywiście.
No, zresztą nawet gdyby Chiny, powiedzmy tam, mogły tak dużo brać, no to mogły być Chiny i Europa, a zostaną tylko Chiny. No, to będzie mniej, a nie więcej.
A po drugie, no mówiliśmy, no Chiny są wspólnikami zbrodni Putina i dlatego je należy również jako taką chorą świata strefę komunistyczną objąć kordonem sanitarnym dookoła razem z tym chomik Olandem, czyli Koreą Północną.
Korea się sama praktycznie odcina.
No przynajmniej tyle. To tak jak Ruski się teraz odcina, no to już tylko postawić tablicę, szlaban i już niech tam siedzi w zamknięciu jak w klatce.
Mariusz, dla mnie to jednak jest nasza wtopa wizerunkowa, że to Rosja pierwsza zakręca kurek.
No tak, no chciałoby się inaczej. No ale dobra, no mówiłem o jakimś pozytywie, że możemy teraz tam, nie dostaniemy nic, nie? Ale przynajmniej możemy robić szum i tam te procesy międzynarodowe o zwrot poniesionych strat, nie? Ale oczywiście byłbym dumny z takiego rządu RP, który by sam to wszystko pozamykał.
No teraz może jeszcze zamknąć to, co zostało, to by się troszkę wizerunkowo uratował, choć już no... spóźniony o, no przynajmniej o 2 miesiące.
Oni się cieszą po 2 miesiącach, że jakieś tam sankcje tam delikatne wczoraj tam wprowadzili. No kpina trochę. Ale dobra, no już niech tam działają. Dobrą stronę przynajmniej.
Tadeusz, odciąć
Rosję. Czołgi idą. Tu już nasi widzowie też potwierdzają. Czołgi idą na Ukrainę. Dobrze.
Tak, na Ukrainę, a przeciw Rosji. Przeciw Rosji.
Przeciw Rosji, oczywiście. Znaczy nie nasze czołgi idą z załogą, tylko my same czołgi dajemy w prezencie Ukraińcom. Już Brytyjczycy nam dają 80 Challengerów 2 w to miejsce, czyli tam 2 bataliony pancerne możemy tym już wystawić. Także no nie jest źle.
To były jakieś pretensje, że to już kolejny typ czołgu, kolejny typ amunicji, ale z tego co wiem, to one miały przychodzić nawet z brytyjską załogą. Także
Przyjmujemy, sobie poradzą, myślę. Bardzo dobrze. Jakoś sobie, wiecie, Polak tam z handlem, Żyd i Polak to sobie w handlu poradzą. No to tam i z tymi, z logistyką oczywiście będzie ciężej, ale damy radę.
Tadeusz, odciąć Rosję od wszystkiego, co umożliwia Putinowi zbrodniczą działalność i oczyścić polskie instytucje z ruskich onuc, czyli z sowieckiej agentury.
Tak jest.
Co robią
tak,
polskie jest. Służby, ja się pytam.
No dwóch złapali.
Przynajmniej o dwóch powiedzieli. Mam nadzieję, że łapią więcej.
No może i tak być.
Mam nadzieję. No w służbach niby tak jest, że o sukcesach się zwykle nie wie, a wie się o porażkach bardziej, ale no, z tego powodu ciężko ocenić. Możemy oceniać po tym, no, po owocach, po tym, co widzimy, powiedzmy, w mediach, czy generalnie w tych instytucjach, czy się robi lepiej, czy gorzej. No, będziemy widzieć. Frank Martin, niezależność gazowa Europy Wschodniej była jednym z powodów wojny. No to chyba się spóźniło. Dariusz, gospodarka ruskich to tylko dwa miasta, reszta w zasadzie nie istnieje.
No reszta to lepianki, pijaństwo, trochę tam tych, no, tundry, tajgi i tyle, no to tam wiemy.
Dariusz, otóż to pastorze, ktoś faworyzował umowy z ruskimi.
No to właśnie o tym mówię, dlaczego oni nie siedzą?
No tu PSL zawsze jest wymieniany w tym kontekście. Natomiast teraz Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, też z PSL, mówi: tak naprawdę niech Putin weźmie sobie ten gaz i się zadławi.
O, ale już to kozak.
Także teraz widać wszystkim...
Ciekawe, czy Podlak też tak samo śpiewał.
Wszystkim odwaga jakoś...
No, no dlatego mówię, ruszyła, że sytuacja wojenna zmienia ludzi. Nawet tchórz udaje bohatera. Niech udaje.
Może się przyzwyczai.
Może się przyzwyczai, jakoś tam się nie ogarnie, że to niebezpiecznie być tym bohaterem i zostanie bohaterem. No już daj mu Boże.
I tak bywa. Oby te perspektywy, jakie dzisiaj zobaczyliśmy dla Polski, się ziściły. No dzisiaj taki troszkę bardziej optymistyczny program. Pochwaliliśmy rząd.
No to. Ale zawsze mamy, mówimy, chcemy więcej.
Mamy perspektywy tak na bardzo, na dużo, dużo więcej, oby się ziściły. O to się będziemy modlić i na to trzeba też pracować. Polecamy artykuł na stronie idźpodprąd.pl. Dlaczego Ukraińcy zwyciężają? Rozmowa ze wspomnianym Dmytro Matiuchinem, dyrektorem organizacji charytatywnej w Zaporożu oraz kierownikiem Wydziału Duszpasterstwa Społecznego Związku Baptystów Ukrainy. A dziś o 18:00 ostatnia spowiedź Agnieszki: byłam feministyczną żoną.
Wow.
Ciekawe.
Aż ciarki mnie tak przeszły.
Po programie
pomyśl... Dobrze, że byłam. Jest.
Po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, co dzieje się każdego ranka.
Mm-hmm. I co trzeba z tym zrobić, bo to się cuda dzieje, ale trzeba na to odpowiedzieć.
Cuda się dzieją. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, zawiązanie Konfederacji Targowickiej.
Mm-hmm. No to patrz, pasuje.
Jako antyprzykład. Dziękuję bardzo.
Byli tacy nastajaszczy katolicy, wiecie, biskupi, magnaci, którzy tam całowali po rękach i wiecie, i najświętsze sakramenty i wszystko. Targowica. Ja to nazywam dzisiaj katokomuną.
No to teraz papież przecież pokazuje, co, jak to się, jak to się robi.
Myśleć, jak zdradzać ojczyznę, jak zdradzać wolność. Tak, katolicy mają dobry wzór w papieżu Franciszku. Cieszę się, drodzy katolicy, że macie go w dupie.
Dziękujemy bardzo. Pastor Paweł Chojecki, redaktor telewizji, redaktor naczelny telewizji Pod Prąd.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.
Chciałem opowiedzieć wam o tym, co dzieje się każdego ranka. A dokładnie, co Bóg robi każdego ranka. Proszę, otwórzcie sobie Księgę Izajasza, to jest rozdział 50, werset 4. Każdego ranka Bóg budzi moje ucho. O, czyli kiedy się budzisz, to Bóg już sprawia, że możesz słyszeć. No, teraz zastanówmy się, co? Abym słuchał jak ci, którzy się uczą.
Zobaczcie, Bóg daje ci zdolność słyszenia. Każdego ranka otwiera twoje, moje ucho. Ale teraz od nas ma wyjść postawa uczenia się. Boże, co chcesz, abym robił? Boże, czego chcesz, abym nie robił? Boże, jak chcesz, abym się zmienił? Boże, jak mam Cię lepiej poznać? Boże, jak mam Cię lepiej chwalić? Boże, jak mogę Ci lepiej służyć? Izajasz dalej rozwija tę myśl. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Zobaczcie, Bóg szanuje Twoją wolność. Uczynił nas wolnymi ludźmi, otwiera nasze ucho, mówi do nas przez swoje słowo, przez Biblię. No i teraz każdy z nas decyduje. Albo zatka swoje uszy, sprzeciwi się, albo się wycofa, albo pójdzie za tym, czego chce Bóg, co Bóg objawił w swoim słowie. Masz otwarte uszy, masz wolną wolę. Bóg do ciebie mówi. Czy się cofniesz? Czy też pójdziesz naprzód? Czy też pójdziesz za Nim? To jest pytanie, które rozgrywa się w naszym sercu i umyśle każdego dnia, każdego ranka i potem przez cały nasz świadomy czas dnia.
"27 kwietnia 1792 roku zebrani w Petersburgu polscy magnaci przeciwni reformom ustrojowym wprowadzonym przez Sejm Czteroletni, a szczególnie Konstytucji 3 maja, podpisali akt Konfederacji Generalnej Koronnej zredagowany przez rosyjskiego generała Wasilija Popowa. Manifest ten określał króla Stanisława Augusta Poniatowskiego mianem despoty, uznawał Sejm za nielegalny, a Konstytucję 3 maja za dzieło zwodzicieli. Dokument głosił: tego szlachetny naród polski doświadczył, że sztuką i zwodzeniem wolność mu wydarto, a że Rzeczpospolita, podbita w rękach swych ciemiężycielów, moc całą mająca własnymi się zniewoli dźwignąć, nie może siłami, nic innego jej nie zostaje, tylko uciec się z ufnością do wielkiej Katarzyny, która narodowi sąsiedniemu przyjaznemu i sprzymierzonemu z taką sławą i sprawiedliwością panuje. Dokument liczący 40 stron opatrzono fałszywą datą powstania 14 maja 1792 roku. Jako miejsce sporządzenia go podano również fałszywie miasteczko Targowica, należące do Szczęsnego Potockiego, najbogatszego w tym czasie polskiego magnata, którego wybrano marszałkiem Konfederacji. Poza nim akt podpisali Franciszek Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski, 10 innych polskich magnatów, których wpływy nowy porządek prawny w Polsce znacznie ograniczał, oraz pełniący funkcję sekretarza Dyzma Bończa Tomaszewski. Katarzyna II chętnie udzieliła konfederatom pomocy wojskowej. 18 maja granicę polską przekroczyła 100-tysięczna armia rosyjska. Jednocześnie w Warszawie ambasador rosyjski Jakow Bułhakow wręczył władzom polskim notę informującą, że przybywa ona z przyjacielską sąsiedzką pomocą, aby obronić w Polsce wolność i przywrócić legalną władzę.